Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI zachęcił Rzymian do dawania świadectwa nadziei.
W Watykanie przypomniano postać i dzieło kardynała Agostino Casarolego.
O głównym architekcie polityki Stolicy Apostolskiej wobec krajów bloku komunistycznego powiedzą profesor Władysław Bartoszewski i kardynał Achille Silvestrini.
Natomiast tematem audycji księdza Bogusława Trzeciaka jest raport Komisji Europejskiej o sytuacji społecznej w Unii w roku 2007.
10 czerwca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Odczuwaną w zdechrystianizowanym świecie, w tym również w wiecznym mieście, potrzebę nadziei podkreślił papież, otwierając wczoraj wieczorem Kongres Kościelny Diecezji Rzymskiej. Trzydniowe obrady trwają w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Ich tytuł brzmi: Jezus zmartwychwstał, wychowywać do nadziei w modlitwie, działaniu, cierpieniu. Jest to zarazem hasło najbliższego roku duszpasterskiego w papieskiej diecezji.
Powszechne jest wrażenie, że Włochy i Europa swoje najlepsze lata mają już za sobą i nowe pokolenia czeka niepewny los. Z drugiej strony nowości i poprawy sytuacji oczekuje się od nauki i technologii, czyli ludzkich sił i odkryć, jakby tylko one mogły przynieść rozwiązanie problemów. Nie miałoby sensu negować czy pomniejszać ogromnego wkładu nauki i technologii w przekształcanie świata i naszych konkretnych warunków życia. Tak samo krótkowzroczne byłoby jednak nie branie pod uwagę, że ich postęp daje człowiekowi również nieskończone możliwości czynienia zła. Kiedy jednak Boga pozostawi się na boku, nic z tego, na czym nam naprawdę zależy, nie może znaleźć stałego miejsca. Wszystkie nasze wielkie i małe nadzieje pozostają zawieszone w próżni. Aby wychowywać do nadziei, konieczne jest zatem, by otwierać na Boga serce, umysł i życie, stając się w ten sposób wśród naszych braci Jego wiarygodnymi świadkami.
Benedykt XVI wskazał na podstawowe znaczenie, jakie dla budzenia nadziei ma modlitwa. Zwrócił też uwagę na potrzebę wkładu kościelnej wspólnoty w rozwiązywanie problemów Rzymu tak, by był on miastem ludzkim i braterskim. Należy w nim rozwijać kulturę bardziej sprzyjającą rodzinie, otwarciu na życie oraz dowartościowaniu tak licznych tutaj osób starszych. Katolicy mają przyczyniać się do bezpieczeństwa i odpowiednich warunków życia wszystkich mieszkańców. Trzeba je zapewnić zwłaszcza ubogim, a także imigrantom przybywającym tu, by w poszanowaniu prawa znaleźć dla siebie życiową przestrzeń, podkreślił Ojciec Święty.
Alarmująca sytuacja wychowania i ewangelizacja młodzieży znalazły się wśród tematów zakończonej niedawno sesji plenarnej Episkopatu Włoch. W opublikowanym obecnie komunikacie końcowym poruszono m.in. sprawę nauki religii w szkołach.
Biskupi zauważają, że lekcje religii nadal cieszą się we Włoszech zaufaniem większości rodzin i uczniów. Budzi jednak niepokój powolny, ale stały spadek liczby zapisujących się na nie. Zjawisko to występuje przede wszystkim w dużych miastach. Na sesji plenarnej włoskiego episkopatu zwrócono szczególną uwagę na potrzebę stałej formacji nauczycieli religii. Wśród nich jest coraz więcej świeckich. Ma to strony pozytywne, ale biskupi nie chcą, by księża zupełnie przestali uczyć religii w szkołach, zwłaszcza w szkołach ponadgimnazjalnych. Zwracają też oni uwagę, że wbrew szerzącej się opinii w krajach europejskich, wykładanie tego przedmiotu w szkołach nie jest bynajmniej wyjątkiem, ale stanowi regułę. Jedynie w szkołach Francji, Bułgarii i Białorusi nauczanie religii jest zupełnie nieobecne. W pozostałych krajach istnieje ono w różnych formach, ale zawsze przy współpracy lub wręcz bezpośredniej odpowiedzialności kościołów, podkreślają włoscy biskupi.
Watykanie przypomniano dzieło kardynała Agostino Casarolego. Wczoraj minęło 10 lat od śmierci purpurata, uważanego za głównego architekta polityki Stolicy Apostolskiej wobec krajów bloku komunistycznego w latach 1963-1989. Jego osobie poświęcono dzisiejsze sympozjum w nowej auli synodalnej w Watykanie. Ostpolitik była próbą zapewnienia regularnej posługi duszpasterskiej kościołom w krajach zdominowanych przez reżim komunistyczny, stwierdził kardynał Tarcisio Bertone. Sekretarz stanu przypomniał dramatyczne okoliczności, w jakich Paweł VI prosił o rezygnację z urzędu prymasa Węgier kardynała Józefa Mincentiego, a także rokowania Watykanu z władzami Czechosłowacji. Do osiągnięć kardynała Casarolego zaliczył udział Stolicy Apostolskiej w konferencji OBWE w Helsinkach oraz umieszczenie w jej akcie końcowym zapisu żądającego zapewnienia wolności religijnej.
Wśród gości zaproszonych na sympozjum o kardynale Casarolim był Władysław Bartoszewski.
Kardynał Casaroli odegrał w historii Kościoła katolickiego w ogóle w Europie ogromną rolę w minionym wieku. A jeśli chodzi o dramatyczne sytuacje naszej historii, splecione z historią Europy, głównie w okresie pontyfikatu Pawła VI, no później przyszedł już nasz papież, więc to kształtowało w inny sposób nasze możliwości oddziaływania na międzynarodowe stosunki Watykanu. Ale zanim przyszedł nasz papież, a więc w okresie pontyfikatu Pawła VI, bardzo znamiennym ze względu na kontynuację dzieła soborowego rozpoczętego przed śmiercią Jana XXIII i pierwszą sesją, druga sesja soboru była w roku 65 i wtedy przecież zaczął się przełom w działaniach ofensywnych naszego kościoła na rzecz porozumienia z Zachodem, na rzecz porozumienia z Niemcami. Tymczasem porozumienie na wschodzie było dla naszego kościoła, kościoła w Polsce, kompletnie zablokowane i niedostępne. Znaczy porozumienie w kierunku Moskwy, ośrodka dyspozycji, dla nas nie w ogóle nie wchodziło w grę. Kardynał Casaroli podejmował te trudy w Budapeszcie, w Pradze Czeskiej, w Warszawie. Były to w rozumieniu części naszych biskupów i ja, o ile wiem, a chyba wiem, również świętej pamięci kardynała Wyszyńskiego, naszego wielkiego prymasa, poniekąd syzyfowe prace w tamtej sytuacji. Znaczy trudne, znojne i nie dające widocznego wyniku. No, ten widoczny wynik był niemożliwy za czasów polityki Chruszczowa i Breżniewa. Późniejszy przełom, który nastąpił za życia kardynała Casaroli, przyjście Gorbaczowa, zmiana taktyki Związku Sowieckiego. Oczywiście on tego jeszcze dożył, ale już nie w tej roli, jaką spełniał poprzednio. Niemniej jednak te wszystkie działania były działaniami również sondażowymi i rozmiękczającymi. I do dziś są spory historyczne. Dzisiejsza sesja jubileuszowa w dziesięciolecie jego zgonu służy przedstawieniu tych historycznych różnych poglądów również na jego temat. Jego rola była ogromna, jego rola, jak zawsze rola ogromna, podlega różnym odcieniom w ocenach, bo tylko ludzie, którzy mało co robili, nie spotykają się z ocenami dyskusyjnymi. On robił niezmiernie dużo i dlatego ocena jest ciągle w toku. Myślę, że taka okazja dziesięciolecia zgonu jest bardzo dużym postępem dla ukształtowania sobie głębszego poglądu, przede wszystkim przez historyków kościoła włoskich, ale nie tylko, bo nie tylko Włosi się nim zajmowali. Zachód Europy może mniej się nim interesował. On był bowiem tym człowiekiem działającym w kierunku wschodu. I dla katolika angielskiego, hiszpańskiego, powiedzmy nawet w jakimś stopniu francuskiego, to nie było to samo, co dla katolika polskiego, słowackiego, węgierskiego, ja już nie mówię o ukraińskim, przy jego doświadczeniach. Wydaje mi się, że postęp wiedzy nie nastąpi, jeżeli się nie będzie stale dyskutować. Mój wkład w tę sesję był bardzo specyficzny. Ja zwróciłem uwagę na przełom pontyfikatu Pawła VI, gdy chodziło o rozwój stosunków polsko-niemieckich. Bez tego rozwoju nie byłoby Polaka i Niemca po kolei na tronie papieskim. To jest opinia arcybiskupa Zimonia, naszego drogiego arcybiskupa z Katowic, wyrażona w 2005 roku, nie tak dawno, z okazji obchodów 40-lecia listów biskupów polskich do biskupów niemieckich i odpowiedzi 1965-66. A pamiętajmy, że bardzo wysoko oceniał tę inicjatywę i potrzebę jej i włączył się w nią jako jeden z sygnatariuszy memorandum berzelskiego, wybitny niemiecki teolog Józef Ratzinger w roku 1966-67. Czyli to wszystko nakłada się w kontekście późniejszej historii Kościoła na dzieło budowania cegiełek pewnej budowli, która nie była gotowa, ale dzieło było podjęte.
Mówił profesor Władysław Bartoszewski.
Głównym organizatorem Watykańskiego Sympozjum był jeden z najbliższych współpracowników kardynała Casarolego, kardynał Achille Silvestrini.
Należy zauważyć, że tak zwana Ostpolitik obejmuje ponad ćwierć wieku. Zaczyna się w roku 1963, gdy Jan XXIII wysłał prałata Casarolego, aby odwiedził kardynałów Mincentiego na Węgrzech i Berana w Czechosłowacji. Miało to miejsce tuż po rozpoczęciu II Soboru Watykańskiego, a Jan XXIII pragnął, by uczestniczyli w nim również biskupi ze wschodu. Kardynał Mincenti przebywał wówczas po upadku powstania węgierskiego w ambasadzie amerykańskiej w Budapeszcie. Natomiast dopiero co wypuszczonemu z więzienia kardynałowi Beranowi reżim uniemożliwiał wypełnianie posługi biskupiej. Spotkanie z kardynałem Beranem pozwoliło na podjęcie problemów w Czechosłowacji. Później nastąpiły trudne negocjacje z władzami Jugosławii, Węgier, Bułgarii i Czechosłowacji. Miały one prowadzić do wznowienia całkowicie zerwanych relacji. Innym elementem jego Ostpolitik była konferencja w Helsinkach. Jej propozycja wypłynęła ze strony państw komunistycznych. Watykan ją poparł i propagował. Arcybiskup Casaroli rozumiał, że jeśli Stolica Apostolska będzie jedną ze stron KBWE, zyska prawo do negocjowania z Blokiem Wschodnim. Uczestnictwo w procesie helsińskim od 1972 roku, zakończone podpisaniem przez arcybiskupa Casarolego aktu końcowego w 1975, umożliwiło w konsekwencji podjęcie wizyt, kontaktów i negocjacji z wszystkimi tymi krajami.
Co nowego kardynał Casaroli wprowadził do dyplomacji watykańskiej?
Nie tyle wprowadził nowości, co był przykładem. Łączył mocną wiarę z wielkim intelektem. Umiał sobie narzucić ostrożność, być cierpliwym w różnych sytuacjach, nie tyle by czekać, ale by budować to, co uważał za konsekwentny wybór. Potrafił też prowadzić innych do zrozumienia motywów danej decyzji, która dawno w nim dojrzewała. Był zatem człowiekiem wielkich planów.
Obok działalności dyplomatycznej kardynał Casaroli prowadził jeszcze inną, bardziej ukrytą, powszednią. Opiekował się trudną młodzieżą, która wyszła z więzienia.
Pomagał im znaleźć pracę i miejsce w życiu. Podczas ostatniej audiencji u Jana XXIII w połowie maja 1963 roku, na dwa tygodnie przed śmiercią papieża, prałat Casaroli zrelacjonował mu swoje wizyty w Budapeszcie i Pradze. Pod koniec spotkania Ojciec Święty zapytał go, czy nadal zajmuje się młodzieżą z Casal del Marmo. Gdy ksiądz Casaroli potwierdził, Jan XXIII powiedział, niech ksiądz kontynuuje tę pracę. Był to rodzaj przesłania danego mu przez papieża.
Jakimi cechami oznaczała się duchowość kardynała Casarolego?
Obok realizmu starał się zawsze ocenić, co jest konieczne, to znaczy koszty moralne i duchowe, które Kościół musiał ponieść za określony wybór. Odwagi do działania w najtrudniejszych okolicznościach dawała mu mądrość, gdy w obliczu wątpliwości i samotności wyboru pozostaje jedynie modlitwa, zawierzenie Bogu, zanurzenie się w nadziei, w pewności, że Chrystus jest zawsze ze swoim Kościołem. Miał świadomość prymatu miłości. Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na delikatność, z jaką traktował biskupów kościołów prześladowanych. Usilnie starał się działać tak, aby nie zwątpili w sens negocjacji. Zawsze okazywał im solidarność z ojcowską czułością i troską. Pragnął podtrzymywać te kościoły, by żyły nadzieją wbrew nadziei, aż do powrotu wolności.
Mówił kardynał Achille Silvestrini.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Raport o sytuacji społecznej w Unii Europejskiej. Zaangażowanie Unii Europejskiej jest od wielu lat najbardziej widoczne w dziedzinie ekonomii. co zresztą przez wielu staje się podstawą jej krytyki, bo regulacje brukselskie rozumiane są często albo jako nieuprawniona ingerencja urzędników, albo jest to poprzestawanie na minimalistycznej wizji tego, co mogłoby skutecznie zjednoczyć Europę. Oceniając wiarygodność całego projektu wspólnotowego, należy jednak brać pod uwagę również spójność społeczną, a więc czy realizuje się założenie równowagi dobrobytu także materialnego. Komisja Europejska jako główny odpowiedzialny za politykę i jej wykonywanie potrzebuje narzędzi umożliwiających ocenę obecnego stanu rzeczy. Jednym z takich narzędzi jest raport o sytuacji społecznej, analizujący postępy w dziedzinie społecznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Coroczny raport ma umożliwić publiczną debatę o polityce społecznej przez podanie kluczowych danych. Raport odnosi się do każdej dziedziny społecznej, analizując niektóre z nich bardziej szczegółowo. Większość danych dotyczy dochodów i warunków życia. Najnowszy raport z roku 2007 koncentruje się na równości szans. Raport pokazuje, że przychody w krajach członkowskich Unii są bardziej równomierne niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej równomierna dystrybucja dochodów jest w krajach skandynawskich, a najbardziej nierówna w tej dziedzinie jest Portugalia. Nie ma jednak automatycznej zależności pomiędzy równomierną dystrybucją dochodów a wzrostem ekonomicznym. Plan zmniejszenia nierówności i powiększania skuteczności ekonomicznej powinien prowadzić raczej do zapewniania równości dostępu do szans i możliwości rozwoju swojego potencjału produkcyjnego. Analizy przedstawione w raporcie sugerują, że promocja równych szans w Unii Europejskiej może przyczynić się do większej spójności społecznej i wzrostu ekonomicznego. Na przykład dzieci rodziców z wyższym poziomem wykształcenia mają czterokrotnie większą zdolność zdobycia wykształcenia niż te z mniej wykształconych rodzin. Lepsze wykształcenie jest oczywiście związane z wyższymi dochodami i mniejszym ryzykiem bezrobocia. Innym wskaźnikiem małych szans wskazanym w raporcie jest ryzyko ubóstwa dotykające głównie dzieci imigrantów. Dzieci rodziców urodzonych poza granicami Unii Europejskiej są dwa razy bardziej zagrożone dorastaniem w ubóstwie. To ograniczenie ich szans życiowych i pozbawienie możliwości pełnego wykorzystania ich potencjału. W roku 2004 około 100 milionów Europejczyków, a więc około 1/5 całej populacji, miało mniej niż 60% średniego dochodu, wynoszącego około 8 tysięcy euro rocznie na osobę. Zmniejszenie się w ostatnich latach liczby osób o najniższych dochodach pokazuje skuteczność ekonomicznego i społecznego zrównywania w Unii. Niskie dochody lub wprost bieda mają wpływ na udział w takich dobrach społecznych jak roczne wakacje i podstawowe środki utrzymania. A to już nie są tylko zwykłe wartości pieniężne, ale przekładają się na dobra duchowe. Raport Komisji Europejskiej o równości szans każdego człowieka w zakresie dostępu do dóbr materialnych można więc zobaczyć i w tej perspektywie. Finanse, projekty, budżety i dopłaty nie przeliczają się tylko na ilości euro w kieszeniach, ale powinny tworzyć poczucie gospodarowania dobrem należnym każdemu człowiekowi.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.